Tak, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia. Pozdrawiam naszych internautów, od których dostaję informacje, że nas słuchają. Nawet dzisiaj takie telefony do mnie docierają. Także pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Przypominam, iż tak jak wspomniał prowadzący, analizujemy modlitwę wszystkich modlitw. A tą modlitwą jest Ojcze Nasz. I natknęliśmy się na słowo nasz i nie możemy ruszyć do przodu. Powiedziałem, że słowo nasz wskazuje na wspólnotę, na społeczność. Inaczej mówiąc, na Kościół. I ostatnim razem, a więc tydzień temu, poszukiwaliśmy powodów, dla których powinniśmy być w społeczności. A więc jakiego to rodzaju błogosławieństwa na nas spływają, jeśli jesteśmy we wspólnocie? Pamiętacie, wymieniliśmy sobie takie trzy zasadnicze powody. W ubiegły wtorek, dzisiaj będziemy kontynuować. Powiedzieliśmy za psalmistą, który pisał psalm 133, że tam, gdzie bracia i siostry utrzymują wspólnotę, niech was nie zmyli nasze tłumaczenie, bo bardziej bliższe prawdy oryginalnego języka jest to tłumaczenie, którego dokonali katolicy, a tam jest napisane: o, jak dobrze i miło tam, gdzie utrzymywana jest wspólnota, a więc społeczność. Dlaczego jest dobrze i miło? To akcentowaliśmy, bo tam, gdzie bracia i siostry utrzymują wspólnotę, Pan daje swoje błogosławieństwo. Chciałoby się więc powiedzieć, chcesz być błogosławiony? Kto z nas nie chciałby być błogosławiony? Kto z nas nie chciałby czerpać z błogosławieństwa? Wszyscy tego potrzebujemy. Utrzymujmy zatem wspólnotę z braćmi i siostrami. Po drugie, psalmista powiada, że tam, gdzie bracia w zgodzie mieszkają, tam Pan zsyła także swoje namaszczenie. Może ktoś z Was w tym momencie zareagować i powiedzieć: ależ bracie, ja tyle lat uczestniczę we wspólnocie, w nabożeństwach i nigdy nie słyszałem, żeby jakiś grom się rozległ, za którym poszłoby namaszczenie i błogosławieństwo. A więc nigdy nic spektakularnego się w społeczności nie wydarzyło. Ale wcale tak jest, nie jest tak powiedziane, że gdy bracia i siostry razem mieszkają, utrzymują społeczność, że tam się będą wydarzały jakieś spektakularne, błogosławione, namaszczone wydarzenia. Dlatego psalmista przyrównuje wspólnotę i korzyści z niej płynące do rosy Hermonu. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo i namaszczenie, i jest to jak rosa Hermonu spadająca na góry Syjonu. Chciałbym Was zapytać, czy kiedykolwiek słyszeliście szum spadającej rosy? Czy kiedykolwiek widzieliście jakieś spektakularne zjawiska, gdy spada rosa, tak jak na przykład wtedy, gdy spada deszcz, gdy pada deszcz, no bo wtedy się mogą rozlegać błyskawice, szum i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem rosa, do której przyrównane jest błogosławieństwo i namaszczenie spływające na uczestniczących w społeczności, przyrównana jest do rosy. Nie, rosa, gdy spada, tym się charakteryzuje, że czyni to subtelnie i po cichu. Jeśli się chcecie przekonać, to gdy nastąpi lato, połóżcie się pod otwartym niebem. Nie będziecie słyszeć żadnego szumu. Nie będziecie słyszeć żadnych grzmotów. ale rano się obudzicie z kropelkami rosy na waszym ciele. Prawda? Pewnie wszyscy tego doświadczyliśmy. I tak to jest, i gdy przychodzimy do zgromadzeń. Owszem, mogą się dziać rzeczy spektakularne, ale najczęściej to jest tak, że otrzymujemy błogosławieństwo w taki oto sposób, jak spadanie rosy. Nasza dusza jest odświeżana. Kiedyś deszczu nie było. Zanim człowiek do potopu deszczu nie było, jak wam wiadomo. Rosa użyżniała swoim błogosławieństwem ziemię. A więc jeszcze raz powtórzyłem, dlaczego powinniśmy utrzymywać społeczność. Jeśli chcemy być błogosławionymi i jeśli chcemy otrzymywać namaszczenie do życia i służby. Co to jest namaszczenie, to kiedyś innym razem więcej na ten temat powiem, bo zamierzam w którymś momencie mówić na temat namaszczenia. Po drugie, powiedzieliśmy sobie, że błogosławieństwo w społeczności polega na tym, że w społeczności jesteśmy niejako zabezpieczani przed upadkiem, potknięciem się, poślizgnięciem się. Przypominam, iż Dawid, gdyby był poszedł wtedy ze swoimi ludźmi, prawdopodobnie ominęłaby go tragedia z Berszebą. Ale on postąpił lekkomyślnie, pozostał sam. Nikogo przy nim nie było, no i zdarzyło się owo nieszczęście. Kaznodzieja Salomonowy w 4 rozdziale, jak być może pamiętacie, w 4 rozdziale pisze tak, od 9 do 12 wiersza. Lepiej jest dwom niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnie błąkającej się owcy. To jest mój komentarz. A więc takiemu luźnemu chrześcijaninowi. Biada takiemu samotnemu, bo gdy upadnie, nie ma drugiego, który by go podniósł. Prawda? Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może się jeden zagrzać? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. A więc to jest to, o czym mówimy, że łatwiej jest wytrwać, uniknąć grzechu, jeśli się jest we wspólnocie. Bo ktoś podpowie, ktoś pomoże, ktoś podeprze i łatwiej jest powstać, będąc we wspólnocie. Nieszczęsny jest ten, który samotnie błąka się po manowcach tego świata. I słusznie ktoś powiedział kiedyś, że chrześcijanin samotny jest w bardzo niebezpiecznej sytuacji. To jest drugi powód, dla którego wspólnota jest absolutnie niezbędna. Trzeci powód, wybaczcie, że tak dużo powtarzam, ale odnoszę wrażenie, że nie wszyscy byli się poprzednim razem. Trzecim powodem, o którym mówiliśmy, to jest ochrona przed atakami wroga. Oglądałem kiedyś ciekawy film o bawołach w Afryce. Stado bawołów, wśród których było także wiele młodych, zostało zaatakowane przez stado wilków, a diabeł jest przyrównany do wilka. I czy wiecie, jak się broniły te bawoły? Stanęły w kręgu, młode wzięły do środka, a one, te stare z rogami, stanęły właśnie na zewnątrz. No, jak to nazwać? Podpowiedzcie mi. Stanęły do środka, natomiast przodami stanęły na zewnątrz. I kiedy wilk leciał, jak zobaczył rogi, od razu mu się odechciało. Leciał dalej, ale tam znowu były rogi. W całym kręgu były same rogi. Pobiegały te wilczyska, pobiegały i uciekły, bo nie były w stanie przedostać się przez ten krąg stojących, no powiedzmy sobie, wrogów, które były w nie skierowane. A zatem te młode i inne ostały się, dlatego że były razem. Ale gdyby któreś z nich, no powiedzmy, któreś z tych młodych się odizolowało, oderwało, oczywiście natychmiast stałoby się ofiarą ataku. Z tego by wynikało, więc sama przyroda nam podpowiada, że starsi członkowie zboru powinni otaczać ojcowską, matczyną ochroną te młode, jeszcze niedoświadczone dzieci Boże. Ochraniać je, podpowiadać im, a także wstawiać się za nimi. Jeśli kogokolwiek się pozostawi samemu sobie, może się stać ofiarą napastliwego wroga. I dlatego pomówiłem o tym, że jednym z niebezpieczeństw polegających na przykład na wyłączeniu kogoś ze społeczności, jak to Paweł mówi, usuńcie takiego spośród siebie, a wtedy, czy pamiętacie, czytaliśmy, ciało jego może doznać różnych dramatycznych konsekwencji. To jest za nami. A o czym dzisiaj? Kontynuujemy, bo to nieskończony temat. Będziemy o nim mówić do końca roku. Nie chcę powiedzieć, że jeszcze jeden dzień dłużej, ale do końca roku na pewno o nim będziemy mówić. To znaczy dziś po raz ostatni, bo już następnych wtorków w tym roku nie będzie, jeśli chodzi o wykłady. Po czwarte, wspólnota jest nieodzowna dlatego, i tu mnie dobrze posłuchajcie, jest absolutnie konieczna, bo we wspólnocie doznajemy przemiany charakteru. Tu muszę coś wyjaśnić. Powtarzam raz jeszcze. We wspólnocie doznajemy przemiany charakteru. I tu muszę coś wyjaśnić. W pierwszej księdze Mojżeszowej, bądź bracie kochany łaskaw i wyświetli to, w pierwszej księdze Mojżeszowej w 26 i w 21 rozdziale 26 i 27 jest mowa o tym, w jaki sposób Bóg nas stworzył, w jaki sposób Bóg stworzył człowieka. Bo patrzcie, jak to jest ujęte w tym właśnie fragmencie. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i potem niech panuje i tak dalej. A w wierszu 27 i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Ciekaw byłbym waszego zdania i odpowiedzi na pytanie, jak sobie wyobrażacie owo stworzenie? Jak sobie wyobrażacie to stworzenie, stwarzanie człowieka? W jaki sposób sobie to wyobrażacie? Czy wyobrażacie sobie w ten oto sposób, że Bóg popatrzył na swoją rękę i powiedział, o, mam rękę, muszę zrobić człowiekowi rękę? Czy Bóg popatrzył na swoje nogi i powiedział, no, muszą być dwie, bo ja mam dwie? Czy w ten sposób Bóg tworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, a więc człowiek zewnętrznie jest podobny do Boga? Powiem wam tak, że gdybyśmy tak myśleli, mielibyśmy problem. I to duży problem. Dlaczego? Ano dlatego, że prawdopodobnie nasi bracia mieszkający w Afryce upieraliby się przy tym, że Bóg jest czarny. Bo my jesteśmy czarni. Przy okazji pozdrawiam wszystkich na kontynencie afrykańskim. Przypuszczam, że w tym momencie mogliby się oburzyć ci, którzy zamieszkują, powiedzmy sobie, Azję i powiedzieć, chwileczkę, Bóg nie jest czarny, tylko żółty, bo my jesteśmy żółci. Przy okazji was także pozdrawiam. A my, Europejczycy, też byśmy chcieli mieć coś do powiedzenia. Co byśmy powiedzieli? Ani czarny, ani żółty, tylko biały. Pozdrawiam Europejczyków. No więc powiedzcie mi teraz w takim razie, jak wyglądał ten człowiek, którego Bóg stworzył na podobieństwo wyobrażenie swoje? Czarny, biały czy żółty? Powiem tak, ani tak, ani taki, ani taki, ani taki. No bo przecież pamiętacie, w rozmowie z Samarytanką Pan Jezus do niej powiedział, Bóg jest duchem. A w rozmowie z kim? Z niewiernym Tomaszem Bóg powiedział, duch nie ma ciała. No to jak to zostaliśmy stworzeni na podobieństwo, wyobrażenie Boga, skoro Bóg nie ma ciała? No więc jak to było? Jak to jest? Jak sobie więc w związku z tym wyobrażamy stworzenie człowieka na podobieństwo i wyobrażenie Boże? Niby się, tutaj się mówi, że został ukształtowany z ziemi, to prawda, a więc został ukształtowany z prochu ziemi. To, co ziemskie, zostało zrobione z prochu ziemi. Ale potem, jak wiecie, Bóg nachylił się nad tym człowiekiem, a może się nie nachylił, ale we wnętrzności tego człowieka tchnął swój dech, swojego ducha. I oto w tym człowieku były dwie jakby postacie. Ta zewnętrzna, cielesna, ziemska i ta wewnętrzna, duchowa, od Boga pochodząca. No i teraz mi powiedzcie, w którym momencie, która z tych części człowieka, które stworzył Bóg, obie, jedną i drugą, była do Boga podobna? Ta zewnętrzna? No więc jeśli byście mi powiedzieli, że ta zewnętrzna, to zapytam, ile metrów ma Bóg? Ile centymetrów ma Bóg? Powiecie 190, powiem, ja protestuję, bo ja mam 175. No więc nie to, co zewnętrzne, było podobne do Boga, ale to, co wewnętrzne. To we wnętrzu człowieka była ta cząstka podobna do Boga. A ponieważ Bóg jest święty, to ta wewnętrzna cząstka jaka mogła być tylko? Jaka mogła być tylko? Święta. A ponieważ Bóg jest wieczny, to ta wewnętrzna cząstka jaka była? Wieczna. A więc to, co było we wnętrzu człowieka, to była ta cząstka Boga. I jeśli kiedykolwiek będziecie sobie wyobrażać stworzenie człowieka, nigdy nie myślcie, że Bóg go tak ukształtował i patrzył w lustro, jak on wygląda i tak kształtował człowieka. No bo to nie tak. Tak go ukształtował, jak go ukształtował. I nie to było podobne do Boga. To, co Bóg tchnął w niego, to było podobne do Boga. Ale wiecie, że potem stało się coś dramatycznego. Człowiek zgrzeszył. Człowiek zgrzeszył i ta cząstka wewnętrzna, ta część, która od Boga pochodziła, a była we wnętrzu człowieka, została zdewastowana, zburzona. Na zewnątrz wyglądał tak, jak wyglądał przed upadkiem. Nie ubyło mu głowy, nie oderwało mu ręki, ani żadnej innej części. Na zewnątrz Adam i Ewa nadal tak wyglądali, ale wewnątrz to Boże stworzenie, które było, ten wewnętrzny człowiek, o którym mówi już apostoł Paweł, ten wewnętrzny człowiek doznał niestety dramatu. Tak, to tam we wnętrzu człowieka został ten wewnętrzny człowiek zdewastowany. I teraz, kiedy człowiek rodzi się na ten świat, od takie maleńkie baby, od takie niemowlę, dziewczynka lub chłopiec, albo razem, kiedy się rodzą bliźniaki czy czworaczki, a więc kiedy dzieci przychodzą na ten świat, to co mówimy, co Biblia o takich ludziach mówi? Co Biblia mówi? Że przynoszą ze sobą starą, upadłą, adamową naturę. Starą, upadłą, adamową naturę. No bo to idzie z pokolenia na pokolenie, bo to jest dziedziczność. I teraz, wyobraźcie sobie, no wszyscy o tym wiemy. Ktoś rodzi się na nowo, nawraca się. No myśmy to uczynili. Wszyscy pewnie, jak tu jesteśmy, w którymś momencie naszego życia narodziliśmy się na nowo. Narodziliśmy się na nowo. Ale ja chciałbym was zapytać, bądźcie na tyle uczciwi wobec siebie samego i wobec mnie i powiedzcie, że w tym momencie, kiedy się na nowo narodziliśmy, również zmienił się całkowicie nasz charakter, nasza natura. Tak to było? Nie, tak to na pewno nie było. Narodziliśmy się na nowo, ale prawdą jest, że charakter nasz, natura nasza, w tym samym momencie ona nie zostaje automatycznie całkowicie zmieniona. Nie, nie. Nie. I tu chcę wyraźnie powiedzieć. To chcę wyraźnie zaakcentować. Dlaczego? Dlatego, że niektórzy się trapią. Niektórzy się trapią i mówią, ja się źle nawróciłem. A mają, albo nawet mają wątpliwości, czy się w ogóle nawrócili. A kiedy ich pytam, dlaczego? No bo przed nawróceniem się potrafiłem denerwować, złościć i po nawróceniu się złoszczę, więc co to za nawrócenie? I diabeł wykorzystuje takie wątpliwości. Tak, tak, ty się tak naprawdę nigdy na nowo nie narodziłeś. Jakim grzesznikiem byłeś, takim jestem. Jesteś. A skąd ty, diable, o tym wiesz? No bo się denerwujesz. To nie jest tak, że w momencie, kiedy się rodzimy na nowo, to zmienia się również nasza stara natura. Spróbuję wytłumaczyć, dlaczego nie. Dlatego, kochani, że zbawienie jest darem z łaski Bożej. Zbawienie jest darem. Darem z łaski Bożej. Tak jak ten człowiek tam leżący, ta mumia leżąca za darmo, z łaski Bożej. To miłosierdzie Boże sprawiło, że Bóg tchnął w niego swoje życie. Tak kiedy człowiek w pokucie przychodzi przed Boga, darmo, z łaski otrzymuje życie wieczne. Ale z naturą sprawa ma się już inaczej. Bo to myśmy sobie jako ludzie wybrali ojca, diabła i to on sponiewierał, zepsuł naszą naturę. I teraz od naszej woli Bóg nas nie zmuszał do tego. Bóg nie zmuszał do tego ludzi. Wybaczcie, że mówię na my. Bóg nie zmuszał do tego ludzi. Ludzie sobie sami to wybrali. I teraz sami, oczywiście z pomocą, przy współudziale Ducha Świętego muszą, no co muszą? Narodzić się na nowo już nie, bo się narodzili. Ale co? No właśnie, zapytajmy Piotra. Najlepiej będzie, go zapytamy. Drugi list Piotra, rozdział pierwszy, 3-7 i 10. 3-7 i 10. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. A więc abyśmy z naszej natury, nasza natura, aby była przekształcona w boską naturę, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Czy to wszystko? Nie omijajmy nigdy wiersza piątego. Bo w wierszu piątym apostoł Piotr odkrywa nam niezwykłą tajemnicę. Choć Bóg nam wszystko darował, abyśmy posiedli boską naturę. Ale co my mamy zrobić w tej sytuacji? Bo wiecie, wszystko mamy darmo, z łaski. Chwileczkę, chwileczkę. Co z łaski, to z łaski. Zbawienie na pewno z łaski. Ale popatrzcie na wiersz piąty. Bóg wszystko darował. Ale teraz Bóg chce, byśmy z Nim współpracowali. W jaki sposób? I właśnie dlatego dołóżcie, akcentuję słowo, dołóżcie wszelkich starań i co jest dalej powiedziane? Uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznanie powściągliwością, a potem w wierszu siódmym pobożność braterstwem, braterstwo miłością. A więc kładzie apostoł Piotr nacisk na przemiany naszej natury. Jak gdyby mamy pracować nad tym, aby się wyzbyć egoizmu, samozadowolenia i tak dalej, Ale to się nie dzieje automatycznie, kochani. To się nie dzieje automatycznie. Choć boska moc nam wszystko darowała. My musimy teraz dołożyć starań, by to, cośmy sami przejęli od zwodziciela, byśmy się teraz tego też we współpracy z Bogiem mogli wyzbyć. I popatrzcie jeszcze dalej. Popatrzcie jeszcze na wiersz 10. Dlatego bracia, ale pamiętajcie, że ilekroć razy Biblia mówi bracia, zawsze też ma na myśli siostry. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań. I znowu nacisk na to, że nie możemy tak, o, narodziłem się na nowo, a jaki jestem, taki jestem, jaki byłem, takim byłem. No trudno, no taki mnie ojciec, taki mnie matka urodziła, trudno, ja nic nie poradzę. Poradzisz, masz poradzić. Co mamy robić? Współpracować z Bożą łaską, aby nasz charakter, nasza natura uległa przemianie. Widzicie, funkcjonuje w chrześcijaństwie coś takiego: narodzony, ale nie odrodzony. Narodzony na nowo, ale nie odrodzony jego charakter. Pastorze, z takimi ludźmi będziesz miał problem. Bo tacy ludzie zawsze najwięcej sprawiają kłopotów w zborze. Ze względu na nieprzemieniony charakter. Ale to nie dotyczy zboru Ustroniu. Ustroniu wszyscy są narodzeni, daj Boże, przemienieni. A więc zauważcie, że co innego nowo narodzenie, a co innego przemiana. No i teraz dochodzimy do sedna. No, powiem jeszcze, zanim dojdziemy do sedna. Czasy ostateczne charakteryzować się będą, o czym mówi apostoł Paweł w swoich listach, między innymi tym, że kościoły napełnią się ludźmi narodzonymi, ale nieodrodzonymi. Powiem wam więcej. W wielu szkołach biblijnych wykładają profesorowie z tytułami. Mam wątpliwości, czy narodzenie, ale z całą pewnością nieodrodzenie. I ten sposób przekazują studentom. A ci studenci potem idą do zborów i z siebie samych narodzeni, ale nieprzemienieni, przekazują zborom. I dlatego następuje jakieś spłycenie. Gdzieś znika ta głębia, która być powinna. I teraz, abyśmy mogli doznawać przemiany, aby nasza natura, nasz charakter doznało przemiany, wiecie, co jest nam potrzebne? Potrzebni nam są usługujący. Tak, potrzebni są pastorzy, starsi. Po co? Zapytasz. No to skierujmy to pytanie do apostoła Pawła. Oto w liście do Efezjan apostoł Paweł w 4 rozdziale od 11 wiersza pisze tak. W liście do Efezjan, 4 rozdział. Masz to już, bracie, czy jeszcze nie? 4 rozdział od 11 wiersza. Czytamy. I On, czyli Chrystus, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Po co? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. To ominiemy. Wiersz 13 nas interesuje. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Więc po co Bóg daje usługujących zborowi, kościołowi, społeczności, wspólnocie? Po co? No właśnie, żeby pomagali nam wzrastać duchowo. Żeby nam pomagali w kształtowaniu w nas natury jakiej? Chrystusowej. Po drugie, oprócz tych, którzy stoją na czele, a więc liderów, usługujących, po drugie, Bóg daje rodzinę, społeczność. Po co? Po co? No właśnie, po co? Za chwileczkę to wyjaśnimy. Ale zanim to wyjaśnimy, otwórzmy Psalm 141, wiersz 5. O, aż się boję czytać. Psalm 141, wiersz 5. Bo tu zaczyna się walka z naszym ja. 141, wiersz 5. Może sami czytajcie, ja się boję. Gdy sprawiedliwy mnie karze, jest to łaska. A gdy mnie karci, jest to jak wyborny olejek na głowie. Czy to się zgadza z naszym ja? Czy to współgra z naszym ja? Czy w nas się coś nie burzy, jak nam ktoś zwraca uwagę? Czy się w nas nie podnosi adrenalina, jak ktoś nam na coś zwraca uwagę? No więc, słuchajcie, jeżeli to tak jest, że ktoś ma nam zwracać uwagę, karcić nas dosłownie, no to musi być przynajmniej społeczny, musi być społeczność. No jak może mnie ktoś karcić, jeśli ja samotnie wędruję z miejsca na miejsce? I tu jest właśnie problem. I to jest właśnie problem współczesnych czasów. Na czym ten problem polega? Problem ten polega na tym, że jeśli się komuś chce zwrócić na coś uwagę, siostro droga, ubrałabyś się przystojniej, na przykład, no, pierwszy lepszy z brzegu przypadek, ubrałabyś się przystojniej, bracie, w krótkich spodenkach na nabożeństwo się nie przychodzi. To co myślicie? Co się stanie? Następnej niedzieli już go nie będzie. Już go nie będzie. A co ty masz mi? Co? Ja tam nie pójdę. Nie będą mi tam zwracać uwagi. I to jest tragedia współczesnego chrześcijaństwa. Że ludzie przelatują z miejsca na miejsce i trwą tam tak długo, dopóki ktoś na nich nie spojrzy korygującym wzrokiem. Albo ktoś im nie powie czegoś, co nie pasuje z ich ambicją, z ich ja. No, a problem polega na tym, że no ludzie są raczej nie są na. No, ale to wynika stąd, że właśnie ich natura nie jest przemieniona. Bo gdyby była przemieniona, to by się raczej z tego ucieszyli, uznaliby to za błogosławieństwo. To jest nieszczęście. Nie wiem, czy są wśród nas nauczyciele, czy nie, ale w moim przekonaniu, dzisiejszy problem z młodzieżą bierze się z tragicznej nauki o tak zwanym bezstresowym wychowaniu. Od jakiegoś momentu, kiedy ja jeszcze nauczałem, tego nie było. Gdzieś w latach chyba 80. pojawiła się rodem, nie wiadomo skąd, chyba z Ameryki czy skądś, nauka, że dzieci trzeba tak delikatnie wychowywać, żeby się nie stresowały. Dzieci mają prawo stresować rodziców, rządzić rodzicami, ale rodzic nie ma prawa zwrócić uwagi dzieciom. Bo jeśli to dziecko, no u nas to jeszcze może nie jest takie ewidentne, ale w innych krajach, za chwilę powiem, jeśli to dziecko pójdzie gdzieś tam do jakiegoś biura i powie, że go ojciec stresuje, bo mu każe przychodzić o godzinie 10 wieczór, a ono by chciało balować do rana, no to państwo stwarza możliwości, żeby to dziecko zabrać z domu. I te właśnie dzieci wychowane bez żadnej karności ojców, matek, no są dzisiaj zagrożeniem na ulicach. No pewnie słyszeliście o przypadku wczoraj czy przedwczoraj. Syn z narzeczoną morduje ojca i matkę. Dlatego, że się ojciec nie zgodził na to, żeby się spotykał z tą dziewczyną. No do czego dochodzi? A kiedy byłem w Australii, jeśli będą mnie oglądać Australijczycy, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jechaliśmy kiedyś ulicą i zauważyłem duży blok, a wokół tego bloku i w oknach tego bloku pełno młodych ludzi, takich 14-15-latków. Myślałem, że to jakiś sierociniec, że to jakiś dom dziecka. Pytam więc brata, który mnie wiózł, co to za dom dziecka. A on mówi, to nie jest dom dziecka, to jest dom ucieczki. Pytam, o czym ty mówisz? No widzisz, mówi, u nas jest takie prawo, że jeżeli ojciec czegoś zabrania dziecku, na co się nie zgadza, na przykład mając lat 14, chce sobie sprowadzić dziewczynę do domu i ojciec się na to nie zgadza. No to dziecko idzie do odpowiedniego biura i mówi, tata się nie zgadza i oni mu fundują mieszkanie właśnie w tym bloku. I tam widziałem i młode dziewczyny, i chłopców. No i mówi tam Sodoma i Gomora. Mieszkają razem, żyją razem, ale nie wolno ich stresować. Nie wolno im zwrócić uwagę. I takie wychowanie bezstresowe powoli człapiąc, wślizguje się i do zborów, do kościoła. Zbór, kościół, społeczność jest między innymi po to, żeby nas wychowywać. Idąc dalej, powiem tak. Przynależność do wspólnoty uwalnia od egoizmu. Psycholodzy twierdzą, że najtrudniejsze są charaktery, i tu muszę na siebie wskazać, wychowanków w domu dziecka. I będziecie zdumieni, kogo? Jedynaków. Także młodzi, młode matki, młodzi ojcowie, jeśli macie jedynaka albo jedynaczkę, natychmiast dążcie do tego, żeby mieć dwoje. Starajcie się robić wszystko, żeby mieć dwoje, a najlepiej 10. Dlaczego tak? Jeśli chodzi o wychowanków w domu dziecka, to problem polega na tym, że ich nie wychował. Zbiorowość w domu dziecka to nie jest wychowanie, to jest po prostu przechowalnia, przechowywanie. A jaki problem z jedynakami? Jedynak albo jedynaczka nigdy się nie nauczyła dawać. Nigdy się nie nauczyła dzielić z kimś tego, co ma. Nigdy nie nauczyła albo nie nauczył się rezygnować z czegoś. Przyzwyczajają się tylko do czego? Rosną w przekonaniu, że są pępkiem świata, że mamusia i tatuś biegają wokół nich, no i biegają wokół nich. Okręca sobie mamy i tatę wokół palca. Wszystko dla niego. Charakter jedynaka jest bardzo często, wybaczcie mi, jeśli się wychowywaliście jako single, ale najczęściej charakter jedynaka jest, tym się charakteryzuje, że objawia postawę roszczeniową. No bo nie ma innej możliwości, nie ma siostry, nie ma brata, dla których by ojciec i matka coś kupili, a więc wszystko jemu, gwiazdka dla niego, po świętach dla niego, ciastka dla niego, wszystko dla niego, no bo nie ma nikogo innego. Gdyby był ktoś drugi obok niego, to już by musiał brać pod uwagę siostrzyczkę albo braciszka i dzielić się. A tak wszystko dla niego, wszystko dla niego, wszystko dla niego. Wspólnota, społeczność uczy rezygnować z egoizmu, a dzielić się z innymi. oddawać życie za braci, poświęcać się dla braci, poświęcać się dla sióstr. Dobrze mnie zrozumieliście? Jeśli jest to, on sam jest sobie wszystkim, no to wszystko tylko dla niego. Ale jeśli jest w zborze, w kościele, w społeczności, to już musi zważać. To już nie może powiedzieć, a co mnie tam obchodzi, co tam on sobie myśli. Nie, 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 chwileczkę, chwileczkę. Kiedyś zwróciłem uwagę młodej dziewczynie, która była niemiłosiernie krótko ubrana. No niemiłosiernie krótko ubrana. Powiedziałem, słuchaj dziewczynko, siostrzyczko, tak nie możesz się ubierać. Są na sali mężczyźni. Czy wiesz, że czy tego chcą, czy tego nie chcą, może w nich wzrastać męska pożądliwość. A bracie, to jest ich problem. To nie mój problem. Ja, chwileczkę, tak nie. Jeśli idziemy do zboru, to nie możemy zważać tylko na siebie. Musimy brać pod uwagę, że jesteśmy w społeczności. Musimy zważać na to, że mamy być błogosławieństwem i zbudowaniem dla tych, którzy są razem z nami w społeczności. A zbór w ustawieniu powiedział, o amen. Dlaczego? Dlatego, że zdarza się, że ludzie, którzy się nie scalili ze społecznością, są tylko gośćmi w społeczności. I tutaj użyję słowa, które się czasem pojawia w naszym zborze. Którzy się nie scalili z ciałem, ze zborem. Czasem idąc do zboru mówią, idę, aby się budować. A więc ma postawę jaką? Roszczeniową. Idę, aby brać. A pytam się, bracie, siostro, a co z dawaniem? A co z dawaniem? Bo przecież Biblia mówi, że lepszą rzeczą jest dawać niż brać. A więc my mamy oczywiście, mamy absolutnie brać udział w społeczności, ale postawa egoistyczna zakłada, obym się ja najadł. Obym ja doznał zbudowania. No ale to jest egoistyczna postawa. Kiedy idziemy do zboru, należy się modlić, Panie, aby mógł być dawcą, zbudowaniem. Wiecie, czasem w zborze jest tak, że trudno się jest przebić. To najlepiej wiedzą kaznodzieje, to najlepiej wiedzą ci, którzy prowadzą. No, wychodzą tu i choć byli przygotowani, czasem się zdarza, że nie przygotowani. Ale nawet jeśli są przygotowani, trudno jest się im przebić. Tak jakby owiana atmosfera. Jakby płaszcz owiany był zawieszony. Nie mówię, że w zborze ustroniu, ale gdzie nie gdzie. Przyczyny mogą być różne. Mógł wejść do zgromadzenia jakiś człowiek zanieczyszczony, który dał dostęp diabłu. I wtedy swoją osobą wniósł cały ciężar, wszystkie konsekwencje tego, co zrobił. Ja nie wiem, czy pamiętacie, starsze pokolenie może pamięta. Kiedyś brat Gross powiedział do jednego człowieka, wyjdź stąd, bo jesteś przeszkodą dla działania Ducha Świętego, bo jeśli nie wyjdziesz, to cię wyprowadzę. I mi się to też zdarzyło. Nawet mi ktoś to ostatnio przypomniał w jakimś miejscu, że powiedziałem, bo taka była ołowiana atmosfera, powiedziałem, wyjdź stąd. Oburzył się w pierwszej chwili, ale mówi, wychodząc, pokutował, nawrócił się. A więc, kiedy idziemy, kontrolujmy nasze serca. Co wnosimy? Bo jeśli ty wniesiesz kilogram, ja kilogram, on kilogram, ona kilogram, to wiecie, jaka atmosfera jest w zborze? Duch Święty się nie może przebić. Ale i dlatego to może być przyczyną ciężaru w zborze. Drugą przyczyną może być to, że wszyscy jedzą tylko po to, żeby brać. A nikt nie jest nastawiony na to, by być źródłem, z którego wytryskają rzeki błogosławieństwa. a więc postawa człowieka, jak go nazwaliśmy jedynaka, bo musimy zdążać dalej, jedynaka tym się charakteryzuje, że on ma postawę roszczeniową. Tylko brać, tylko dla mnie, tylko dla mnie, aby się ja dobrze czuł, aby mnie się dostało. Ale to nie jest postawa Chrystusowa. Co jest mu powiedziane o Chrystusie? Że Bóg Syna swego, co jest powiedziane o Bogu, przepraszam, że Bóg Syna swego dał. Dał. I większy nacisk jest położony na to, że Chrystus dawał. Dawał. I wyczytałbym, że w Nowym Testamencie ponad 50 razy spotykamy zwrot jeden drugiemu, jeden drugiego. Mamy kochać jedni drugich, mamy modlić się jedni za drugich, mamy wspierać jedni drugich, mamy pozdrawiać jedni drugich, mamy szanować jedni drugich, mamy nosić ciężary jedni drugich. A więc bardziej jest kładziony nacisk na to, żeby być otwartym, błogosławieństwem, pomocą, wsparciem, a nie egoistyczna postawa dla mnie i dla mnie. A więc wspólnota zmienia nasz charakter. Wspólnota wyzbywa nas, jeśli oczywiście jesteśmy otwarci, szczerzy. Szczerzy, wspólnota wyzbywa nas z egoizmu. Nie jest możliwym stawać się coraz bardziej pobożnym, jeśli się jest poza wspólnotą. Nie na swoje zdanie w tej chwili się powołuje, powołuje się na zdanie pastora, które już swego czasu tutaj cytowałem, pastora Yonggi Cho, pastora milionowego zboru, który powiedział, czy napisał w jednej z książek tak oto: pokażcie mi zdziwaczałego chrześcijanina z pokrzywionym kręgosłupem duchowym chrześcijanina. Pokażcie mi takiego, a ja wam powiem, co jest przyczyną. Przyczyną jest to, że nie ma społeczności. Albo ma społeczność, ale tę społeczność zmienia jak rękawiczki. Pójdzie tu, nasłucha się, że jest tylko jeden Bóg. Pójdzie tu, nasłucha się, że jest tylko jeden Jezus. Pójdzie tu, nasłucha się, że tylko Duch Święty. Pójdzie tam, nasłucha się, że trzeba soboty. Pójdzie tam, że trzeba mówić Jeszua, a nie Jezus. No i potem przyjdzie do następnego zboru i sam kłopot z nim. Bo chciałby, żeby było tak, albo tak, albo tak, albo tak. Prawda? No bo wszędzie mu coś tam wrzucili. No i przyznam szczerze, że ostatnio nawet jak byłem w jednym miejscu przy kolacji, przysiadł się do mnie pewien człowiek i mówi: bracie, co ty sobie myślisz, bo ja na podstawie Daniela wyliczyłem, że... Pytam, ty jesteś albo świadek Jehowy, albo adwentysta. A skąd ty wiesz? No bo nikt inny tak nie mówi jak ty. Ale był w naszym zborze. Ale widzicie, on gdzieś tam coś nazbierał po drodze. I to jest jego cel, jego życia. Dochodzić, wyliczać. Zaczął mi tam coś opowiadać o kluczach Dawida. Ja mówię: chłopie, dajesz mi spokój, że tym kluczem się to otwiera, a tym to. No, pomieszanie z pomyleniem. Ale tak potrafią skołować w różnych miejscach. I stąd słusznie się mówi, że ktoś, kto tak zmienia, przelatuje z kwiatka na kwiatek, napije się tu trochę, tam trochę, tam trochę i potem z tego nic, niewiele jest. I kończąc. Po piąte, wspólnota jest także potrzebna jeszcze dla innego celu. Dla jakiego? We wspólnocie doznajemy, czy poznajemy bardzo często wolę Bożą. Pociechy, posilenia, wzmocnienia, ale także wolę Bożą. Mam nadzieję, że wam się to zdarzyło, a jeśli nie, to bądźcie otwarci na Ducha Świętego, bo się wam to może zdarzyć. Macie jakiś problem, bo mnie to często podchodzą do mnie i mówią, zaraz powiem o co, macie jakiś problem, nie wiecie co zrobić i przychodzicie do zboru, ciągle zadając sobie pytanie, jak mam zrobić, co mam zrobić. Stoicie na rozdrożu, w tą czy w tą stronę. Przychodzicie do zboru i staje przed wami kaznodzieja, otwiera Biblię i zaczyna mówić. I wyraźnie wam wskazuje nie tędy, a tędy. Ktoś z was doświadczył czegoś takiego? Dziękuję bardzo za szczerość. Ale gdybyście teraz, kochani, byli poza społecznością, gdzieś tam nad Wisłą, na kocyku, też byście to usłyszeli? Mógłby Bóg to zrobić, ale po co? Po to jest zbór, po to jest społeczność. Idź tam, powiedział Jezus do Saula, Pawła, idź do Damaszku, tam ci powiedzą. A więc jeśli jesteśmy we wspólnocie, w społeczności, to poprzez wspólnotę, poprzez głos rozlegający się we wspólnocie dowiadujemy się, jaka jest, bardzo często się dowiadujemy, jaka jest wola Boża. Ale jeśli unikamy wspólnoty, to sobie samym szkodę robimy. No więc, kochani, rok się kończy i modlitwa, czy drugie zdanie Ojcze, drugi wyraz Ojcze nasz, także zakańczamy. Gdy Bóg nam pozwoli spotkać się po nowym roku, obiecuję, że już do tego słowa nie wrócę. O nie, chwileczkę, bo mi jeszcze zostało trochę, a jednak wrócę. Wrócę, będziemy się zastanawiać nad warunkami utrzymania właściwie wspólnoty. Zobaczę, ja to jeszcze przemyślę. No w każdym razie będziemy kontynuować. Jeśli byśmy nie wrócili do tego tematu, to będziemy mówić, któryś jest. Któryś jest. W tym także jest ogromna treść duchowa. Któryś jest.